Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 43 do 48, czyli kolejna część kazania na górze. Więc przeczytajmy ten fragment. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od wersetu 43 do końca rozdziału. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Więc Pan Jezus mówi do swoich słuchaczy, tak, że generalnie nie przyszedł prawa mojżeszowego unieważnić, tak? Ponieważ on przyszedł wśród znaków, wśród cudów, jego nauczanie ma wielką moc, więc generalnie pojawiało się pytanie, no kim on jest? Jaka jest jego rola? Jak Jezus traktuje prawo mojżeszowe? Czyż Mojżesza, więc Mojżesz, czy Jezus jakby w kazaniu mówi, że nie przyszedł po to, żeby unieważnić prawo i proroków, ale przyszedł po to, żeby je wypełnić. I dalej Jezus pokazuje, w jaki sposób Żydzi, jego też słuchacze, to prawo zniekształcili. Te różne przykazania, nakazy, różne rzeczy, o których mówi prawo mojżeszowe czy Tora, no jak Żydzi to wypaczyli, zniekształcili i on w związku z tym przyszedł, aby to skorygować między innymi. Więc Jezus pokazuje, jaka jest właściwa interpretacja, pokazuje też, jak wypełnić te różne przykazania. I dzisiaj mamy kolejne, już ostatnie z tych sześciu przykładów, które Jezus poruszył, więc zobaczmy, co takiego Jezus nas uczy dziś. Więc znowu mamy taki pewien szablon, tak, no przykazanie i jego wadliwa interpretacja, czyli zacznijmy od tego, no jak wypaczono to przykazanie. Gdzie w Starym Przymierzu, czyli w Starym Testamencie, znajdziemy takie przykazanie, aby kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści? No w Starym Przymierzu nie ma takiego przykazania bezpośredniego, jak na przykład w Dekalogu nie zabijaj, tak? Więc nie ma przykazania miej w nienawiści swoich wrogów. Ale w Starym Przymierzu znajdziemy przykazanie, które w sposób bezpośredni nakazuje kochać swojego bliźniego. I takie przykazanie jest i znajduje się ono w trzeciej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Kapłańskiej, w 19 rozdziale, werset 18. Jest napisane, nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego, tak jak samego siebie. Ja jestem Pan. Więc widzimy, że Bóg nakazał w prawie mojżeszowym, aby Żydzi kochali swych bliźnich. Zatem skąd wzięła się druga część, która mówi, aby wroga mieć w nienawiści? Skoro nie ma żadnych przykazań, które w sposób bezpośredni dają taki nakaz, to znaczy, że Żydzi doszli do tego w taki pośredni sposób poprzez interpretację różnych fragmentów Starego Przymierza, które w jakiś sposób dotyczą wrogów i tego, jaki Żydzi powinni mieć do nich stosunek. To znaczy, że streszczenie nauki Żydów, które przedstawia tutaj Jezus, jest połączeniem nauki pochodzącej od Boga w formie przykazania, miłowania swojego bliźniego, oraz nauki pochodzącej od ludzi, która mówi, żeby nienawidzić swojego wroga. Ale czy ta nauka pochodząca od ludzi jest dobra? Czy to jest dobra interpretacja? W Więc patrząc na kontekst, na to, co Jezus mówi w następnym wersecie, no to nie jest to dobra nauka. A to znaczy, że ta zła nauka miała wpływ na interpretację przykazania, które pochodzi od Boga. To z kolei oznacza, że ta zła interpretacja, chcąc, nie chcąc, wypaczyła interpretację przykazania, które dał Bóg. To tak, jakbyśmy do szklanki z czystą wodą dolali brudną wodę. Co stanie się z tą czystą wodą w szklance? Czy ta woda ładnie się podzieli na brudną na dole i czystą na górze? No nie. Ta woda się po prostu wymiesza. Brudna woda zanieczyści tę czystą i cała woda w szklance będzie brudna. Być może będzie troszeczkę mniej brudna, ale ciągle brudna. I w taki właśnie sposób ta ludzka nauka dotycząca wrogów zniekształcała naukę na temat miłości bliźniego. I na przykład w Łukasza w 10 rozdziale mamy przykład znawcy prawa mojżeszowego, czyli człowieka obeznanego z prawem mojżeszowym oraz z obowiązującą interpretacją tego prawa, który chciał wystawić Jezusa na próbę i zapytał, co ma czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. Jezus odpowiedział pytaniem na pytanie, co prawo mówi na ten temat. Wtedy ten znawca prawa odpowiedział, Łukasza 10:27, masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Więc to pokazuje, że to przykazanie kochania bliźniego było bardzo ważne w prawie mojżeszowym, przecież w tej tradycji faryzejskiej czy tych znawców prawa. Jezus zgodził się z tym, co ten znawca prawa powiedział i dodał, żeby ten człowiek tak właśnie postępował, a będzie miał życie wieczne. I tutaj u znawcy prawa pojawia się problem. Ten znawca prawa zadaje Jezusowi pytanie, 29 werset Łukasza 10. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Więc mamy tu przykład człowieka obeznanego z tradycją żydowską, z wykładnią dotyczącą przykazań prawa. Mamy człowieka, który funkcjonuje według nauki żydowskiej, która streszcza się w tym, co powiedział Jezus, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. I ten człowiek ma problem z określeniem tego, kto jest jego bliźnim. To pokazuje, że definicja bliźniego została zniekształcona, wypaczona. Czy dlatego znawcy prawa, osoba, którą określi jako bliźni, musi spełniać jakieś określone kryteria? A jeżeli ich nie spełnia, to już nie jest bliźnim? I takiego człowieka już nie musi kochać? I jeśli spojrzymy na Nowy Testament, to zobaczymy, że znawcy prawa trzymali się blisko takiej religijnej grupy faryzeuszów, czyli ludzi, dla których zachowywanie pewnej interpretacji prawa mojżeszowego było równoznaczne z przestrzeganiem prawa mojżeszowego. I jaki był stosunek tych faryzeuszów i znawców prawa do na przykład Żydów, określanych jako celnicy i grzesznicy? No, znawcy prawa i faryzeusze nienawidzili ich, pogardzali nimi, trzymali się od nich z dala, a to znaczy, że traktowali ich jak wrogów. A to z kolei jest złamaniem przykazania Bożego, oczywistym złamaniem. Wróćmy do trzeciej Księgi Mojżeszowej, do 19 rozdziału. W 18 wersecie mamy ten nakaz kochania swojego bliźniego, ale przeczytajmy, co jest napisane w wersecie wcześniej, w 17 wersecie. Jest napisane, nie będziesz w swoich myślach nienawidził swego brata. Będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech. A ponieważ znawcy prawa i faryzeusze nie upominali gorliwie celników i grzeszników, ale ich nienawidzili, gardzili nimi, trzymali się od nich z dala, to znaczy, że celnicy i grzesznicy nie byli dla nich bliźnimi. Znawcy prawa i faryzeusze nie traktowali celników i grzeszników, czyli swoich braci jakby z krwi, tak, jak bliźnich. A przecież to byli właśnie ich bracia. To pokazuje, że ta ludzka nauka, którą sobie stworzyli Żydzi poprzez interpretację pewnych wersetów Pisma, no była zła. A łącząc tę naukę z przykazaniem Boga, wypaczyli to przykazanie. Bliźnim dla nich był ten, kto funkcjonował w podobny albo w taki sam sposób, jak oni funkcjonowali, kto żył na ich modłę. Takich ludzi kochali. Takich ludzi pozdrawiali, ale jeśli ktoś nie spełniał tych kryteriów, to takich już nie kochali, nienawidzili i na pewno nie pozdrawiali. Więc to jest interpretacja żydowska, tak? Jak Jezus daje właściwą wykładnię tego przykazania. Więc co na temat tej nauki mówi Jezus? No jego odpowiedź znajduje się w wersecie 44. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Więc przykazanie, jakie Bóg dał Żydom, mówi jasno, aby kochali swoich bliźnich. Jezus z kolei mówi tu, aby jego uczniowie i słuchacze kochali swoich nieprzyjaciół i tych, którzy ich prześladują. Więc Jezus odnosi się tu do tej drugiej części tej tradycji żydowskiej, tej nauki żydowskiej, która mówiła, żeby nienawidzieć swojego wroga. To ten element wypaczał przykazanie, które dał Bóg, więc Jezus koryguje to, co niewłaściwe, a korygując to, co niewłaściwe, naprostuje to, co automatycznie wyprostuje tą skrzywioną interpretację przykazania Boga. Więc Jezus mówi, aby kochać nieprzyjaciół i modlić się o prześladowców. I co takiego robi tu Jezus? No Jezus rozciąga przykazanie miłości bliźniego na naukę mówiącą o wrogach. Przykazanie mówi, masz kochać bliźniego. Jezus mówi, masz kochać swoich nieprzyjaciół i prześladowców. Wniosek, jaki płynie z tego wersetu, wydaje się być oczywisty. Jezus mówi swoim słuchaczom i swoim uczniom, że nieprzyjaciele czy prześladowcy są bliźnimi. W związku z tym należy ich traktować jak bliźnich. Czyli trzeba ich kochać i modlić się za nich, a to oznacza, że wszyscy ludzie powinni być uważani za bliźnich. Nie jest ważne, jaki mają stosunek do nas. Wszyscy ludzie dla uczniów Chrystusa są bliźnimi. Czy jest to właściwa interpretacja prawa mojżeszowego, czy też tego przykazania? Tak. Nie dlatego, że ja tak mówię, ale dlatego, że tak stare przymierze wskazuje. Może nie jest to napisane wprost, ale wydaje mi się, że jest to napisane wystarczająco wyraźnie. Na przykład w drugiej księdze Mojżeszowej 23, 4 i 5 werset. Jeśli napotkasz zabłąkane bydlę lub osła, które należą do twojego wroga, niezwłocznie mu je odprowadź. Jeśli zobaczysz, że osioł należący do człowieka, który cię nienawidzi, upadł pod ciężarem, nie odchodź obojętnie. Dołącz do niego i chętnie pomóż zwierzęciu. Myślę, że przekaz jest klarowny, jest jasny. W przypowieściach Salomona w 25 rozdziale czytamy, jeśli twój nieprzyjaciel łaknie, nakarm go, a jeśli pragnie, napój go. W ten sposób rozżarzony węgiel zgarniesz na jego głowę, a Pan ci wynagrodzi. Co nam pokazuje ta mądrość? No przede wszystkim to, że Pan Bóg wynagradza za dobre rzeczy. Więc nakarmienie łaknącego nieprzyjaciela, czy też napojenie go jest czymś dobrym w oczach Pana. Dzięki takiemu postępowaniu ten nieprzyjaciel będzie miał o czym myśleć i będzie miał okazję do zastanowienia się nad swoim postępowaniem wobec osoby, którą uważa za wroga. I jeśli połączymy to z trzecią Księgą Mojżeszową 19, tam gdzie jest mowa o tym przykazaniu, to widzimy, że te różne kropki idą właśnie w tym kierunku, żeby nawet wroga traktować jak bliźniego. Więc w Starym Przymierzu mamy wskazany kierunek interpretacji przykazania kochania bliźniego. Ale widzimy, że Jezus nie powołuje się na te fragmenty, raczej Jezus przedstawia inną argumentację, która no nie pozostawia żadnych wątpliwości w tej sprawie. I przeczytajmy ten kolejny werset z Ewangelii Mateusza, 45. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Co nam to pokazuje? No pokazuje nam działanie Boga Ojca, który jest w niebie. Generalnie Bóg rozróżnia pomiędzy złymi i dobrymi, pomiędzy sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. On dokładnie wie, kto jest kim. I Bóg w wyznaczonym przez siebie czasie osądzi wszystkich i odda każdemu zgodnie z uczynkami. Ale w tym samym czasie widzimy, że Bóg troszczy się o całą ludzkość, zarówno o tych złych, jak i tych dobrych, zarówno o sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Bóg w swojej łasce i miłosierdziu zapewnia wszystkim deszcz oraz słońce. Mówi o tym apostoł Paweł, który głosił Ewangelię poganom. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale czytamy. Dotychczas pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, choć nie krył świadectwa o sobie. Wyświadczał wam dobro. Zsyłał z nieba deszcz, dawał urodzaj, zapewniał pokarm i budził tym radość w waszych sercach. Więc Bóg tym poganom, którzy czcili kawałki drewna, żelaza, złota, tak, którzy, no można powiedzieć, byli wrogami Boga z powodu swojego bałwochwalstwa, no Bóg dobre dary dawał, zsyłał deszcz, błogosławił, wyświadczał dobro, tak, że mogli się radować. W związku z tym ci, którzy są wyznawcami Jahwe, są sługami Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, powinni postępować wobec ludzi w taki sam sposób. A to znaczy, że powinni traktować innych jak bliźnich. Taki argument przedstawia Jezus i wydaje mi się, że jest to bardzo mocny argument. Sam Bóg Ojciec postępuje w taki sposób, więc jest to właściwe i dobre, aby ci, którzy są Bożymi dziećmi, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, postępowali w podobny sposób. Jak Jezus, wypełnienie tego przykazania w życiu Jezusa. Więc Jezus przedstawia właściwą interpretację przykazania, które Bóg dał Żydom przez Mojżesza i koryguje tę ludzką tradycję, która to przykazanie wypaczyła. Ale jeśli Jezus przyszedł wypełnić prawo i proroków, to w jaki sposób Jezus wypełnił to przykazanie? Czy Jezus traktował wszystkich jak bliźnich? Czy Jezus kochał bliźnich? I tutaj można by podać no, mnóstwo przykładów tego, jak Jezus traktował innych i co dla innych robił. No, jednym z przykładów jest rozmnożenie chleba i ryb i nakarmienie tysięcy ludzi, żeby czasem wracając do swoich domów po drodze nie zasłabli, bo już kilka dni byli z Jezusem, już kilka dni chodzili. Więc On się nakarmił ich, żeby mieli siłę, żeby wrócić do swoich domów. Jezus przebywał często w towarzystwie celników i grzeszników. Nie byli to zwykle ludzie religijni i nie miał problemu, żeby z nimi jeść. A oni z kolei kochali być w Jego towarzystwie, a Jezus ich nauczał. Tak? Natomiast faryzeuszom, tym bardzo religijnym ludziom, no bardzo się to nie podobało, że Jezus tak postępował, że jadał z tymi celnikami i grzesznikami, ale Jezus też bywał w domach faryzeuszy i jadał z nimi. I też starał się ich napominać, a że ich karki były sztywne, to widzimy, że te napomnienia wobec tych faryzeuszy i znawców prawa no, były ostrzejsze w swojej formie. Ale też starał się ich pozyskać, żeby w Niego zaufali, żeby Mu zaufali, żeby uwierzyli w Niego. Mamy fragmenty, które mówią o uzdrawianiu wszystkich, którzy do Jezusa przychodzili. Więc Jezus, kiedy powiedzmy uzdrawiał, nie mówił, no to faryzeusze i znawcy prawa na lewo, a reszta na prawo i idziemy do tych na prawo. Tak? Więc Jezus czegoś takiego nie robił, uzdrawiał wszystkich. Jezus nie przebywał w jednym miejscu, ale podróżował po Palestynie. Był aktywny, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Wychodził do ludzi, ponieważ pragnął ich zbawienia. Pragnął, żeby zaufali Jemu i w ten sposób mieli życie wieczne. Kilkukrotnie wrogowie Jezusa chcieli Go zabić. Ale mimo to Jezus dalej chodził po Palestynie i głosił dobrą nowinę. To Go nie powstrzymało przed głoszeniem Ewangelii. Ale też widzimy w Nowym Testamencie, że Jezus głosił dobrą nowinę nie tylko Żydom, ale też i poganom. Jezus uzdrawiał Żydów, ale też i uzdrawiał pogan. I oczywiście najbardziej klarowny dowód tej miłości Chrystusa do bliźnich to widać w ofierze, jaką Jezus złożył z siebie samego na krzyżu Golgoty. Ta ofiara była konieczna do pojednania z Bogiem, do zbawienia. Apostoł Paweł przypomina nam to w liście do Rzymian, to co zrobił Chrystus w 5 rozdziale od 6 wersetu. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego byłby gotów ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Za kogo umarł Chrystus? No nie za dobrych, nie za sprawiedliwych. Chrystus umarł za ludzi upadłych, grzesznych, za bezbożnych, za złych, za niesprawiedliwych. I Jego śmierć na krzyżu jest wyrazem miłości Boga Ojca, ale pamiętajmy, że Chrystus szedł na krzyż z miłości do Ojca i do ludzi. Więc krzyż Chrystusa jest dowodem Jego miłości do grzeszników, do bliźnich. Więc Jezus całym swoim życiem pokazał, że wypełnił to przykazanie w sposób doskonały. A Bóg Ojciec tylko to potwierdził, wzbudzając Go z martwych. Więc Pan Jezus pokazuje nam, że jeśli chodzi o bliźnich, to są nimi wszyscy ludzie. I nie ma jakichś kryteriów na bycie bliźnim. Nawet nasz wróg czy prześladowca jest naszym bliźnim, a to wymaga, abyśmy traktowali wszystkie osoby jak bliźnich. To wymaga, abyśmy ich kochali i modlili się o nich. I taki przykład widzimy w Jezusie Chrystusie, szczególnie w Jego śmierci na krzyżu. Chrystus wziął na siebie winy grzeszników, winy tych, którzy są wrogami Boga i umarł za nich, aby ich pojednać z Bogiem. I w ten sposób Jezus pokazał, że jest bliźnim dla tych wszystkich grzeszników, za których oddał swoje życie. Pokazał, że jest bliźnim dla nas. Czy masz w pracy, w szkole, w swoim otoczeniu kogoś, kto jest twoim nieprzyjacielem, wrogiem? Albo jest twoim prześladowcą? Niektórzy z was mają. Czy kochasz tę osobę? Czy modlisz się o nią? Czy traktujesz ją jak bliźniego? Nasze emocje mówią nam, żeby nasza odpowiedź na te osoby, czy dla tych osób była adekwatna, symetryczna, tak? Stres, jaki mogą te osoby powodować w naszym życiu, sprawia, że nie chcemy w ogóle myśleć o tym, żeby modlić się o te osoby. Co nam to, co, generalnie emocje dają nam tylko i wyłącznie złe myśli. To, co byśmy chcieli, to tylko złorzeczyć tym osobom. Nic pozytywnego o nich nam nie ciężko myśleć, a to sprawia, że modlitwa o te osoby nie chce nam przejść przez gardło. Ale Chrystus zachęca nas do tego nie tylko swoimi słowami, ale też swoim przykładem. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, a Jego oprawcy rzucali losy o Jego ubranie, Jezus wtedy zawołał do Ojca w niebie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I Chrystus zachęca nas, abyśmy w tych ludziach mogli widzieć, czy widzieli właśnie bliźnich, nie nieprzyjaciół czy prześladowców, chociaż ich postępowanie takie jest, ale bliźnich. Bliźnich, którzy tak jak my potrzebują Bożego miłosierdzia, Bożego zmiłowania, bo też nie wiedzą, co czynią. Więc ten fragment, czy to, o czym tu mówi Jezus, pokazuje też nam, to jest ważna rzecz. Być może słuchasz i od samego początku i się gotujesz, bo jak ja mam kochać tych, którzy mi tam co rusz nogę podstawiają, jak ja mam kochać tych, którzy powodują, że gula stoi w gardle i nie mogę nic jeść i tak dalej. Ale chodzi tutaj o to, że ten fragment pokazuje nam, czym jest miłość. Albo inaczej pokazuje nam, czym miłość jest z Bożego punktu widzenia. I jest to bardzo ważne, aby to zrozumieć, bo kiedy Jezus mówi, aby kochać swoich nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześladują, to trzeba należycie zrozumieć to słowo kochać. Co to znaczy kochać? Czy mamy mieć jakieś romantyczne, ciepłe uczucia w stosunku do naszych wrogów lub prześladowców? Nie na tym polega miłość. Miłość nie sprowadza się do wyłącznie uczucia. Miłość, jak pokazuje nam ten fragment, to postawa wobec drugiego człowieka, która dąży do dobra tego człowieka. Miłość bardziej jest powiązana z działaniem niż z odczuwaniem. Zdarzyło się, że moje dziecko zmajstrowało coś, zmalowało coś poważnego. Moje uczucia wtedy do mojego syna nie były ciepłe. Tak? Ale to nie znaczy, że jeśli w tamtym momencie nie miałem tych uczuć, to już mojego syna nie kocham. Nie. Syn co prawda nabroił i moje myśli były jakby chłodne, tak, w stosunku do niego, ale dalej był moim synem, którego kochałem i kocham. I moje działanie wobec niego tę miłość wyrażało, nawet jeśli byłem, powiedzmy, zły i się buzowało we mnie. Dlatego Jezus nie mówi tu, że mam mieć takie ciepłe, romantyczne uczucia do wrogów czy prześladowców, bo to może nie być możliwe, tak? Z powodu różnych zranień, które w sobie mamy, spowodowanych przez tych wrogów czy prześladowców, ale możliwe jest postępowanie w miłości, nawet jeśli nasze uczucia idą w zupełnie inną stronę. Jest taki film wojenny, Przełęcz Ocalonych, pokazuje szeregowca Desmonda Dosa, żołnierza armii USA walczącego podczas II wojny światowej z Japończykami na wyspie Okinawa. Dos był adwentystą i był sanitariuszem. No, adwentyści nie są ortodoksyjnymi chrześcijanami, ale jeśli chodzi o naukę o Chrystusie, no to mają pewne rzeczy poukładane dobrze. Tak więc Dos był człowiekiem oddanym Chrystusowi. I kiedy były te walki z Japończykami na takiej górze, Dos w pewnym momencie wpadł do tunelu wykopanego przez Japończyków, z którego korzystali Japończycy, i tam, chowając się przed wrogiem, zobaczył rannego japońskiego żołnierza. Tak, był sanitariuszem. I co zrobił Dos? Wyjął bandaż, opatrzył tego japońskiego żołnierza, podał mu jeszcze morfinę, żeby nie cierpiał, i poszedł dalej. A ponieważ walki toczyły się na górze, więc tych rannych trzeba było ściągać z pola walki i opuszczać na linię. I Dos w taki sposób, właśnie ściągając tych ludzi, tych rannych żołnierzy z pola walki na dół, spuszczał ich na linię i uratował w ten sposób koło, nie pamiętam dokładnie, 75 czy w sumie 130. Tak, ale nie chodzi o liczbę. Chodzi o to, że uratował iluś dziesięciu amerykańskich żołnierzy, ale też uratował kilkunastu japońskich żołnierzy. Więc Dos się nie rozróżniał. Oczywiście on wiedział, że to jest wróg. On wiedział dokładnie, po co tam jest i z kim walczy. Ale na polu walki, jako sanitariusz, dla sanitariusza, to każdy ten człowiek był dla niego bliźnim i traktował jak bliźnich. Więc nasze uczucia mogą być negatywne i bardzo często w takich sytuacjach są negatywne, ale to nie znaczy, że nie możemy kochać takiej osoby. Nasze uczucia nie definiują naszej miłości, ponieważ można kochać innych, nie mając romantycznych czy ciepłych uczuć. Chodzi o naszą postawę, jaką mamy wobec tych ludzi, czy działamy na ich korzyść, czy też nie. To jest wyraz miłości. I zakończę słowami Pana Jezusa: wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Daje deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale też słońce na złych i dobrych, czy odwrotnie. W każdym razie, oczywiście to jest pewien taki podstawowy poziom, ponieważ ta kwestia tych wrogów i naszej reakcji na nich, to jest głębszy temat. I widzimy, że na przykład Dawid w wielu psalmach modli się przeciwko swoim wrogom, żeby Bóg ich uporządkował, tak delikatnie mówiąc. Więc to jest głębszy temat, ale na takim podstawowym poziomie to wszyscy ludzie są dla nas, powinni być dla nas bliźnimi i powinniśmy ich kochać, czyli postępować względem nich w sposób tak, jakbyśmy to, co byśmy chcieli, żeby inni robili dla nas, to my róbmy dla nich. Tak, jeżeli chcemy, żeby ktoś nas szanował, to szanujmy innych i tak dalej. Więc Do tego zachęca nas Chrystus. Amen. Pomódlmy się.